Witam, a moimi gośćmi są Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego i zdalnie Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Panowie, krótkie pytanie na początek. Czy taka możliwość rzeczywiście eskalacji aż do poziomu militarnego w Arktyce w tej chwili istnieje? Krótkie odpowiedzi. Najpierw pan Piotr Szymański.
Na ten moment nie, ale przed nami trudne negocjacje duńsko-grenlandzko-amerykańskie.
Czyli ta sprawa się nie skończyła?
Tak. Nie skończyła się i będziemy mieli jeszcze rozmowy w NATO na temat obecności sojuszniczej.
Radosław Pyfel, Chiny się zaangażują?
No niewątpliwie Chiny mają koncepcję nowego polarnego szlaku i to jest miejsce zderzenia doktryny Donrow, czyli tej wyłącznej strefy wpływów Stanów Zjednoczonych, jaką mają być Ameryki, i nowego polarnego szlaku, więc to jeszcze nie koniec. Mocarstwa będą walczyć o ten niezwykle ważny obszar na światowej szachownicy.
I Olaf Hajnosz, bardzo proszę.
Nie możemy wykluczyć w 100% takiej możliwości, aczkolwiek jest ona bardzo, bardzo mało prawdopodobna.
No i tyle ze słuchaczami Radia RMF FM. Teraz przechodzimy do Radia RMF 24 i żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM i faktów RMF FM. Panowie, dobrze, zaczęliśmy od tego, że wojna, może nie od razu wojna, ale jakiś konflikt jest no nie tylko możliwy, on trwa. Ale ja wrócę na chwilę do tej Grenlandii, bo to jest rzeczywiście temat, który rozpalał. Wydawało się, że na moment udało się ugasić ten pożar, to znaczy Mark Rutte, który ma jakiś taki niezwykły dar rozmawiania z Donaldem Trumpem, powiedział mu coś, on to uznał za stwierdzenie, że dostanie coś za darmo, pochwalił się tym, no ale nie dalej jak dzisiaj rano, a wczoraj wieczorem amerykańskiego czasu zobaczyliśmy, no nie wpis, tylko zdjęcie przetworzone przez AI na profilu Donalda Trumpa, a tam Grenlandia już znowu jest amerykańska. Więc no, pytanie, będzie amerykańska?
No tutaj trwają negocjacje i wydaje się,
ale o co się negocjuje? Bo to jest pytanie, o co trwają te negocjacje?
O przede wszystkim budowę systemu obrony przeciwrakietowej amerykańskiej, która figuruje pod nazwą Złotej Kopuły. Tutaj wydaje się, że Stany Zjednoczone mogą dążyć do rozwiązania cypryjskiego, czyli utworzenia jakichś suwerennych baz na terytorium grenlandzkim. Wspomniał pan o sekretarzu generalnym NATO i tutaj reakcje duńsko-grenlandzkie są dosyć ambiwalentne, bo z jednej strony mediacja została doceniona, natomiast strona duńska i grenlandzka podkreślają, że sekretarz generalny nie miał pełnomocnictw do obiecywania Trumpowi czegokolwiek w sprawie Grenlandii, więc z jednej strony mamy negocjacje trójstronne w sprawie statusu wyspy, a z drugiej w naszej drodze do szczytu NATO w Ankarze ważnym tematem będzie utworzenie natowskiej...
Ale pan mówi, że to będą negocjacje na temat jakiejś kopuły, jakiejś obecności wojskowej, ale Donald Trump nie pokazał na Grenlandii jakiś baz amerykański, tylko pokazał na niej amerykańską flagę, a część z jego współpracowników mówi ni mniej, ni więcej, tylko tyle, no on to mówi, on to napisał w liście do premiera Norwegii, nie wiadomo, czy to jest duńskie i dlaczego nie miałoby być amerykańskie. Oni mają większe prawa, więc no, między tym, o czym pan mówi, a deklaracjami retorycznymi Trumpa jest pewna przepaść.
Tak, i tutaj myślę, że te deklaracje należy oceniać na chłodno. Mieliśmy groźbę ceł, później udało się zażegnać ten kierunek rozwoju sytuacji. Państwa natowskie podkreślają, że są gotowe wnieść pozytywny wkład w obronę wyspy. Duńczycy zwiększyli tam swoją obecność wojskową. Mamy dyskusję o tak zwanym Arctic Sentry, czyli rozmieszczeniu dodatkowych sił sojuszniczych na tej północnej, arktycznej flance. Więc tutaj wydaje mi się, że weszliśmy w tryby negocjacji i odsunęliśmy... No, żeby podkreślać te amerykańskie interesy i żeby wywierać presję na sojuszników. Tutaj strategia Trumpa, jeżeli chodzi o komunikację publiczną, jest jednoznaczna od roku 2019, kiedy po raz pierwszy wysunął te roszczenia
w stosunku do Grenlandii. Zaraz przejdziemy do pana gościa, ale pan obstawia, że to jest kwestia wyłącznie negocjacyjna, że to nie jest tak, że Trump chciałby przejść do historii jako ten prezydent po wielu latach, dziesięcioleciach, który powiększył terytorium.
Nie, mi się wydaje, że Donald Trump chciał.
Chciał czy chce?
Chciał, ale po prostu zrozumiał i udało się przekonać prezydenta, ja bym stawiał na taką interpretację, że skoro sojusznicy europejscy są przeciwni, skoro mieszkańcy Grenlandii są przeciwni, skoro Duńczycy są przeciwni, skoro kongres jest przeciwny, skoro społeczeństwo amerykańskie jest przeciwne, to może należy wypracować jakiś deal, który będzie połowie drogi kompromisem między suwerennością i prawem do samostanowienia ze strony Grenlandii i Danii, a amerykańskimi
to chyba
interesami.
Nie są najważniejsze kwestie dla Donalda Trumpa, ale teraz Radosław Pyfeli pytanie o Chiny, bo oczywiście prezydent mówi, musimy przejąć Grenlandię. Nie ma opcji, żebyśmy nie przejęli, bo jeśli nie my, przyjdą Chińczycy i zabiorą Grenlandię.
No i myślę, że jeżeli patrzymy na to z perspektywy Chin, to to jest proces długofalowy, który znacznie wykracza poza granice jednej kadencji Trumpa i rzeczywiście obecność Chin się tutaj zwiększa, powiedziałbym, że wokół Grenlandii, ale i w samej Grenlandii, gdzie jest kwestia wydobywania metali ziem rzadkich.
Ale pan mówi o gospodarczej obecności.
Tak, bo Chiny rzeczywiście działają trochę inaczej. Tutaj Trump lubi show, lubi taką efektowną komunikację, natomiast Chiny działają bardzo spokojnie, długofalowo, cierpliwie konstruują łańcuchy dostaw i starają się wejść do Grenlandii, często zresztą nie bezpośrednio, ale poprzez inne firmy, czy wchodząc w joint ventures, na przykład z firmami australijskimi i opanowywać tam wydobycie metali ziem rzadkich czy innych surowców. I to jest jeden element. Drugi element, no to jest budowa nowych szlaków transportowych z Chin do Europy na północ od Rosji. Grenlandia tutaj znajduje się w pobliżu, więc mamy koncepcję nowego polarnego szlaku, gdzie Chiny nie są formalnie krajem arktycznym, ale za taki się ogłaszają, że są krajem przyarktycznym. I to niepokoi trochę Stany Zjednoczone. Mamy tutaj, panowie, no tą doktrynę Donroe, tak? Która mówi o tym, że ta zachodnia hemisfera jest wyłączną strefą wpływu Stanów Zjednoczonych i będziemy mieli starcia chińsko-amerykańskie w Ameryce Łacińskiej o kanał panamski, to na pewno, o Brazylię, to na pewno. No i także mi się daje, że Grenlandia jest także elementem tego nakładania się interesów obu tych mocarstw, które działają, panie redaktorze, według innej strategii, na co pan zwrócił uwagę.
No właśnie o to chciałem się zapytać, tak. To znaczy, bo pan mówi o tym, że no tutaj mamy działania jeszcze do tego dość specyficzne prezydenta Stanów Zjednoczonych z taką dość, ja nie mówię o jego polityce, tylko o jego retoryce, ona jest jednak inna niż poprzedników trochę, nawet jeśli polityka w pewnych kwestiach pozostaje spójna, a tu mamy do czynienia i to pan bardzo charakterystycznie powiedział, z tym miejscem, które ma politykę rozpisaną nie na kadencję, nawet nie na dwie kadencje, tylko na stulecia, to znaczy jak rozumiem, Chiny chcą rzeczywiście zawalczyć o Grenlandię, tylko bardziej gospodarczo.
I to się dzieje, bo de facto skróciliśmy te łańcuchy dostaw, czy skróciliśmy na przykład czas transportu. Mamy kontenerowce, które pływają na północ od Rosji. To już nie jest fantastyka, to już nie jest wizja, koncepcja, tylko to już się zaczyna dziać. Mamy napięcia geopolityczne chociażby wokół kanału Suezkiego i ten północny szlak zaczyna być drożny. I to jest rewolucja, powiedziałbym, klimatyczna, geopolityczna i technologiczna również. I Stany Zjednoczone starają się dać temu odpór. I stąd moim zdaniem ta retoryka Trumpa, którą śmiejemy się z tego w Polsce, że on tam przesadza i tak dalej. To jest pewnego rodzaju fasada za tą rzeczywiście tutaj rywalizacją geopolityczną i za tą próbą powstrzymywania Chin, które inwestują bardzo dużo pieniędzy, rozwijają szlaki transportowe, budują łańcuchy dostaw. No i pytanie, czy Trump się temu będzie w stanie przeciwstawić tymi memami, które być może niektórzy uznają, że są konieczne w demokracji, panie redaktorze, bo trzeba zdobywać poparcie w sondażach, poparcie opinii publicznej, to może temu
mu
to służy.
Wychodzi. Umiarkowanie mu to wychodzi. I teraz przenosimy się do Krakowa, Olaf Hajnosz. No i to jest właśnie pytanie, czy odpowiedzią na strategię długofalową, geopolityczną, ale gospodarczą w dużej mierze Chin, mogą być tego typu działania Donalda Trumpa, które są bardziej nastawione na taki prawno-międzynarodowy, ale też być może militarny show.
Nie sądzę, żeby były one odpowiedzią właściwą. Tak, Amerykanie poza działaniami, o których tu rozmawialiśmy, działaniach Donalda Trumpa, tymi retorycznymi związanymi z Grenlandią, obudzili się niejako w Arktyce około dekady temu i rzeczywiście tak mniej więcej roku 2010-2012 zaczęli inwestować w zarówno rozbudowę portów arktycznych, to jest na Alasce, zaczęli bardziej angażować się w badania, już się angażowali, ale zaczęli bardziej angażować się w różne infrastrukturalne projekty. A ponadto powołali specjalne centra przy Departamencie Obrony, dzisiaj już chyba nie Departamencie Obrony, tylko Departamencie Wojny, tak zwane The Stevens Center for Arctic Security, których celem jest analiza zagrożeń, a następnie przekładanie wniosków konkretnym administracjom, co powinno być zrobione w Arktyce, czego brakuje, gdzie są największe wyzwania. Także Amerykanie są w tyle, ale obudzili się i próbują nadgonić tutaj, myślę, pozostałe mocarstwa.
Powiedzieliśmy o dwóch graczach już w tej chwili. No, w zasadzie o trzech powiedzieliśmy, ale tak mocno o dwóch. Powiedzieliśmy o Stanach Zjednoczonych i Chinach. No i trochę wspomnieliśmy o krajach europejskich. No Dania jest tutaj bezpośrednio zainteresowana. No ale pytanie o trzeciego gracza wielkiego, trochę mniejszego, junior partnera Chin, ale jednak w Arktyce bardzo się liczącego, czyli Rosję, która ma w tym rejonie arktycznym gigantyczne, to jest najbardziej zmilitaryzowana część świata. To w ogóle rzadko sobie z tego zdajemy sprawę. Jaka jest rola Rosji w tym wszystkim i na ile gra Trumpa wobec Rosji, co niestety oznacza również wobec Ukrainy, jest elementem tej strategii, żeby no właśnie dogadać się albo się nie dogadywać z Rosją w Arktyce.
No Rosja jest kluczowym graczem w Arktyce. Połowa obszarów arktycznych przypada na to państwo. Rosja rozwija północną drogę morską, z której też korzystają Chiny, eksportuje węglowodory, na przykład LNG do Chin właśnie tym szlakiem. Arktyka to są zasoby ropy naftowej i gazu rosyjskie, więc to jest duże znaczenie gospodarcze.
I dlatego tam jest tyle broni? Dlatego to jest tak zmilitaryzowane?
Nie, do tego zaraz dojdę, dlatego że jeszcze warto w kontekście tych zasobów naturalnych wspomnieć o roszczeniach do szelfu kontynentalnego bieguna północnego. To są nakładające się roszczenia właśnie Danii, Kanady i Rosji. Rosja aktualizowała je i obecnie, no, można powiedzieć, że dąży do tego, żeby jej obszary, jeżeli chodzi o szelf kontynentalny, rozciągały się w zasadzie aż do granic.
Mówimy o tym grzbiecie
Łomonosowa, tak. Dokładnie. Oni argumentują w Komisji Szelfu Kontynentalnego, która działa w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, że to jest przedłużenie ich terytorium i zgłaszają właśnie, tak najkrócej rzecz ujmując, roszczenia do bieguna północnego, a konkretnie do szelfu i możliwości jego eksploatacji. No jest ten czynnik militarny, pierwszoplanowy, czyli potencjał nuklearny rosyjskiej floty północnej i to odstraszanie atomowe czy zastraszanie atomowe Rosji, to zawsze będzie obecne w Arktyce, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten komponent współpracy, dlatego że mówimy tutaj o rywalizacji mocarstw w regionie, natomiast nadal nie grzebałbym współpracy arktycznej. Tutaj są wspólne interesy państw
ale
arktycznych.
Rosji i Stanów Zjednoczonych?
Tak, w ramach Rady Arktycznej chciałbym zwrócić uwagę, że przyszliśmy do sytuacji, w której w marcu 2022 roku po inwazji państwa arktyczne zawieszają współpracę z Rosją w Radzie Arktycznej. Wtedy Rosja ma prezydencję w tej organizacji. Później po 23 roku następuje prezydencja norweska i ta współpraca od prezydencji norweskiej jest stopniowo odmrażana. Ona odbywa się teraz na szczeblu urzędniczym w kwestiach takich jak operacje ratownicze, w kwestiach takich jak monitorowanie zmian klimatu.
Dość oczywiste. No. Badania, tak. Ratowanie ludzi, tak, ale pytanie, czy oni są gotowi do współpracy gospodarczo-geopolitycznej w tym
rejonie? No i tutaj właśnie patrzyłbym w tym kontekście na Arktykę dosyć uważnie, bo stawiam, że Arktyka, jeżeli będzie proces jakiś resetu z Rosją, będzie jednym z pierwszych obszarów, gdzie zobaczymy, że te relacje są odmrażane.
To teraz co na to wszystko Chiny, bo to jest kluczowe pytanie. Chiny niespecjalnie chyba patrzą przychylnym okiem na odmrażanie i reset w relacjach amerykańsko-rosyjskich. A może inaczej jest, no nie wiem, tak. Patrząc na rzecz z daleka, to tak wygląda.
No przede wszystkim Chiny zbudowały bardzo silne łańcuchy i powiązania z Federacją Rosyjską w ostatnich 10 latach i zakładam, że zapewne uważają, że nie będzie tak łatwo dokonać tego resetu.
To może słowo łańcuchy jest kluczowe. To znaczy więzy to więzy, ale te łańcuchy.
No właśnie, łańcuchy dostaw. No tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć o tym, że Federacja Rosyjska ma duże aktywa, jeżeli chodzi o ten obszar arktyczny, bo dysponuje chociażby największą flotą tych lodołamaczy, które zapewniają żeglowność. Natomiast Chińczycy mają pieniądze i mają technologię. I ta symbioza jest w pewien sposób naturalna i to próbuje rozerwać trochę Trump od jakiegoś czasu. I faktycznie zgodzę się tutaj z przedmówcą, że jeżeli będzie taki reset się dokonywał, no to on pewnie będzie musiał mieć jakieś konsekwencje również w tym świecie arktycznym czy w Grenlandii. Bo natomiast na razie wydaje się, że Rosja uzyskuje tak duże korzyści z tej współpracy z Chinami, możliwość możliwość rozbudowy infrastruktury. Przecież tam płyną inwestycje w rozbudowę tej infrastruktury portu, współpraca technologiczna, że będzie bardzo trudno, uważam, Trumpowi Rosję zneutralizować. Już nie mówię o przeciągnięciu na swoją stronę.
Tutaj tylko jedno pytanie takie dopowiadające, to nie dotyczy Arktyki, ale czasami w publicystyce rosyjskiej, rzadziej ostatnio, ale kiedyś często, pojawiały się takie sugestie, że także wobec Rosji Chiny mogą mieć postulaty terytorialne, bo przypomnijmy, część z ziem Federacji Rosyjskiej to są dawne ziemie
Mandżuria zewnętrzna, tak.
Mandżuria zewnętrzna.
Cały czas jesteśmy w tym chłodnym klimacie.
Cały czas jesteśmy w chłodnym klimacie, no ale to pytanie stawało, teraz rzadziej staje, z przyczyn oczywistych w publicystyce rosyjskiej, ale stawało.
No, sami Rosjanie trochę są w rozkroku, bo z jednej strony uważają tą współpracę z Chinami za szansę na zagospodarowanie tych terenów, rozwój technologiczny, właśnie ożywienie tego terytorium, no ale z drugiej strony obawiają się uzależnienia, no bo Chińczycy zaoferują pieniądze, technologii i za chwilę okaże się, że są tak silnym partnerem, że dominują.
To są Rosjanie... miasta, bez których już nie działa, znaczy bez Chińczyków nie działają rosyjskie miasta niektóre.
Są te spory terytorialne rzeczywiście. Nawet w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z takim incydentem, że Chińczycy gdzieś tam przypadkowo opublikowali mapę, na której to mapie część terytorium tych rosyjskich znajdowała się, była oznaczona jako terytorium chińskie.
I to był czysty przypadek oczywiście.
To był oczywiście czysty przypadek, więc tego typu zagrywki, czy tego typu gra między mocarstwami pewnie będzie się toczyć. Natomiast wydaje się, że te powiązania są tak silne, że Rosjanie ich nie będą w stanie rozerwać jednak, więc bardzo jestem ciekaw, co Amerykanie mogą zaproponować. Tu się rzeczywiście obudzili, tak jak mówił tutaj pan Hajnosz wcześniej, że obudzili się, że to jest taki region istotny, ważny, w którym trzeba być aktywnym. No, wydaje mi się, że oni mogą tylko próbować osłabiać te więzy, ale dopiero Amerykanie są u początku drogi, więc wydaje mi się, że tu potrzeba by dużo więcej czasu niż nawet przyłączenie tej Grenlandii czy zmiana jej statusu.
No to jeszcze Olaf Hajnosz, a co to wszystko Europa i co Europa może z tym wszystkim zrobić? Czy w zasadzie jesteśmy, powiedzieliśmy, że Ameryka się obudziła, a może Europa dalej śpi smacznym snem sprawiedliwego albo niesprawiedliwego?
Kilka dni temu, jeszcze w lutym, Caracalas ogłosiła, że Europa powinna zaktualizować swoją strategię arktyczną. Strategia arktyczna Unii Europejskiej, która do tej pory skupiała się na ochronie środowiska, na poszanowaniu praw ludności rdzennej, ewentualnie na badaniach naukowych. Nie było tam słowa o bezpieczeństwie rozumianym klasycznie, tak, bezpieczeństwie militarnym. Teraz są dopiero wstępne prace, ale jednak planuje się zwiększyć ten udział Europy w zarządzaniu bezpieczeństwem na Dalekiej Północy. Jedynym krajem tak naprawdę europejskim, który, może jedynym krajem Unii Europejskiej poza krajami skandynawskimi, który w sposób bardziej ambitny przykładał się jakkolwiek do bezpieczeństwa Arktyki, sygnalizował to w swoich dokumentach, chociażby w swojej polityce arktycznej, była Francja, która stwierdzała, że jest imperium, które z uwagi na posiadane możliwości kontroli szlaków morskich, posiadaną flotę, w tym również atomowych łodzi podwodnych, powinna odgrywać znaczącą rolę zarówno na północy, jak i na południu globu.
No ale to może powiedzieć, z tego co pan mówi, wynika, że tak, Stany Zjednoczone działają, Chiny działają, Rosja działa, a Europa właśnie podjęła plany, żeby planować.
Podjęła plany aktualizacji planów, tak? Nie chciałbym tutaj mówić, że Europa wszystko robi źle. No
ja nie mówię, że źle, mówię, że jeszcze nie robi. Pan powiedział, że de facto jeszcze nie robi.
Nie, ale wydaje mi się, że
polityka zagraniczna, ona nie jest jednak kluczowym elementem działalności Unii Europejskiej, tak? Przez co jest ona po prostu mniej istotna niż inne elementy tej działalności. A ponadto warto zauważyć, że Unia Europejska, jeżeli rzeczywiście chciała powiedzmy załatwić interesy na Dalekiej Północy, robiła to za pośrednictwem swoich członków państw arktycznych, tak? To jest Danii, Finlandii, czasem Szwecji, chociaż ta niespecjalnie była zainteresowana rozwojem w Arktyce.
No i tu widzimy, już naprawdę się rozgrzało. Piotr Szymański i Radosław Pyfel. Najpierw Piotr Szymański, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko zaznaczyć, że no tutaj naczelnym problemem Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki polarnej, arktycznej jest to, że Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej, mimo że jest częścią Królestwa Danii. Mamy Kanadę i Stany Zjednoczone jako państwa brzegowe Oceanu Arktycznego, Norwegię i Islandię, więc tutaj nie ma państw członkowskich. Może się to zmienić w przypadku Islandii, bo oni będą organizować w przyszłym roku referendum, czy wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Więc tutaj polityka, i zresztą to była tradycyjna polityka państw brzegowych, które zazdrośnie strzegły swoich kompetencji arktycznych, wcale nie były zainteresowane wpuszczaniem innych aktorów, czy to Unii Europejskiej, czy Chin do regionu. I jeżeli patrzymy na działania Unii Europejskiej, to myślę, że to myślenie pojawiło się już wcześniej na temat wagi Arktyki. Warto jest wspomnieć o tym, że Unia, Komisja ma porozumienie z Grenlandią o minerałach rzadkich i Unia Europejska utrzymuje swoje biuro w Nuuk, gdzie rzeczywiście środki z Unii Europejskiej, to było 225 milionów euro w poprzednich ramach budżetowych, ta kwota w kolejnych ma być podwojona, w dużej mierze utrzymują szkolnictwo na wyspie.
Dobrze, Radosław Pfeffer.
No ja myślę, że mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, jeżeli chodzi o Grenlandię, no bo mamy Rosję, która chce czerpać korzyści z tej współpracy z Chinami, Stany Zjednoczone, które się przebudziły i chcą budować tam bazy wojskowe i postrzegają to w kategoriach bezpieczeństwa przede wszystkim, natomiast Chińczycy zdobywają wpływy. No i teraz jak w tym wszystkim Unia Europejska? Chińczycy budują wpływy przede wszystkim, moim zdaniem, ekonomiczne, gospodarcze, właśnie związane z łańcuchami dostaw, metalami ziem rzadkich, nowymi korytarzami i tak dalej. To, że Trump będzie budował bazy wojskowe, no moim zdaniem to nie jest wystarczające, bo tu trzeba dać odpór, nie wiem, wykluczając z przetargów na przykład chińskiej firmy, albo wykluczając ich ze współprac z innymi koncernami zachodnimi. No i Unia Europejska trochę nie ma kart, mam wrażenie, dlatego, że co mogłaby zaproponować? No, tu już nawet nie chodzi o te kwestie bezpieczeństwa i to, że wysyłano tam tych 30 żołnierzy, Niemcy no, się przyjechali, wrócili.
Ale to precyzyjnie rzecz biorąc, przecież nie byli żołnierze, którzy mieli walczyć, oni mieli przygotować ćwiczenia, no tak uczciwie rzecz biorąc.
Poza tym, panie redaktorze,
jak to podczytał, to jest inna historia.
Tak jest, ale jako Unia Europejska jesteśmy federacją handlową i tu rzeczywiście musi to zrobić NATO. Zdaje się, że NATO chyba ćwiczy od początku lutego na Grenlandii, są jakieś ćwiczenia. Natomiast tu kwestia jest też tego typu, no czy Unia Europejska jest w stanie dzisiaj dać Grenlandii jakąś formę rozwoju, że tam się będzie coś działo, że tam to jest to napięcie z tą miejscową ludnością, bo moim zdaniem często Federacja Rosyjska też to wygrywa, mówiąc o kolonializmie i mówiąc o tym, że Grenlandia się nie rozwija, więc moim zdaniem no tutaj trzeba iść dwutorowo w kwestiach bezpieczeństwa, zapewnienia jakby bezpieczeństwa wyspy i rozwoju ekonomicznego, bo jeżeli tego nie będzie i nie będzie wizji rozwojowej, znowu to jest komplikacja, bo Grenlandia nie jest częścią Unii Europejskiej, tylko NATO. To moim zdaniem będzie nabrzmiewał strategiczny
czy
dylemat.
Czy rozwija się, czy się nie rozwija Grenlandia?
Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, mamy do czynienia ze stagnacją, ale sytuacja na wyspie ekonomiczna jest zależna w większości od połowów, czyli 95% wartości eksportu wyspy to jest sektor rybołówstwa, natomiast i to jest też oś relacji z Chinami. Grenlandia ma swoje przedstawicielstwo w Pekinie, które zresztą obsługuje całą Azję, no bo Grenlandczycy nie mogą sobie finansowo pozwolić na utrzymywanie sieci takich przedstawicielstw. I tutaj jeszcze dwa zdania odnośnie Chin na Grenlandii, bo ten argument Trumpa można byłoby odnieść do różnych innych obszarów. No oczywiście największa chińska obecność jest w rosyjskiej części Arktyki, ale mamy stację badawczą na Svalbardzie, mamy stację badawczą na Islandii, natomiast Grenlandia na ten moment jest wolna od wpływów chińskich. Wszelkie projekty naftowo-gazowe czy minerałów rzadkich, w których był jakiś udział chiński, wypadły. W 2018 roku jasno Stany Zjednoczone pokazały czerwoną linię, kiedy chińska państwowa firma była faworytem przetargu na rozbudowę lotnisk na wyspie. Departament Obrony interweniował w Danii, żeby ta zablokowała udział Chińczyków. Poszły gwarancje kredytowe ze strony Kopenhagi. Te lotniska są budowane, ale już bez chińskiego inwestora. Wszelkie projekty naukowo-badawcze chińsko-grenlandzkie również upadły, więc wydaje mi się, że od tego roku 2018 Dania i Grenlandia bardzo dobrze rozumieją, jakie implikacje polityczno-strategiczne miałyby inwestycje chińskie na wyspie i unikają ich.
Jeszcze pytanie do pana Olafa. A jaki w tym wszystkim jest interes Rosji? To znaczy, poza poza oczywiście zachowaniem tych kanałów tego nowego szlaku jedwabnego, północnego szlaku jedwabnego, w co tam gra Rosja? Poza tym oczywiście, że jest graczem, bo jest potężnym państwem leżącym w Arktyce, częściowo w Arktyce.
W całej Arktyce, tak?
Tak. Jakie w tej walce także o Grenlandię są interesy Rosji? Bo jak rozumiem, to nie jest państwo, które by aktywnie uczestniczyło w eksploracji gospodarczej nawet Grenlandii.
Czy Rosja z samą Grenlandię nie walczy? Specjalnie no nie jest to miejsce, gdzie pojawiają się znaczące rosyjskie inwestycje. Nie jest to też miejsce, które byłoby, że tak powiem, zagrożone dużym naporem jakichkolwiek działań militarnych, podprogowych strony Federacji Rosyjskiej, to raczej Svalbard byłby takim miejscem, który byłby zagrożony. Więc jeśli idzie o samą Rosję w Grenlandii, to raczej została ona dodana do Chin na zasadzie postraszmy w retoryce Rosją, bo akurat nie, że tak powiem, Rosja ma dużo win, no to można ją skleić tutaj, skleimy z Chiny z Rosją. Natomiast nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa Grenlandii ze strony Federacji Rosyjskiej. Jedyne, o którym mógłbym powiedzieć, a to jest bardzo pośrednie zagrożenie, no to już w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, no to oczywiście ta złota kopuła, o której wspominaliśmy, no której dzisiaj jakby nie ma na tyle, ile Amerykanie chcieliby, żeby była, ale pewne instalacje wczesnego wykrywania, instalacje rakietowe, one są na Grenlandii, no to teoretycznie to by było jakieś zagrożenie dla Grenlandii, natomiast biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, jest to wątpliwe, aby te dwa kraje ruszyły na wojnę.
Ja bardzo krótko, bo jeżeli chodzi o to, że Grenlandia jest miejscem starcia, no głównie doktryny Donroe i Polarnego Jedwabnego Szlaku, czyli starcia USA i Chin, to tutaj zgoda. Rosja w tym nie uczestniczy, natomiast wydaje mi się, że Rosja bardzo zręcznie rozgrywa kwestię Grenlandii do podziału i wbijania klina między Unią Europejską a Stany Zjednoczone.
To jest kwestia też swoje zasługi.
W kwestii dyplomatyczno, tej informacyjnej, tutaj Grenlandia jest bardzo wdzięcznym polem, czy takim argumentem, poprzez który Rosja może oddziaływać i oddziałowuje też, kierując pewne narracje, no gdzieś tam wpływającą na te relacje na pewno między Unią Europejską a Stanami.
Piotr Szymański się też zgłaszał.
Grenlandia ma czyste sumienie, jeżeli chodzi o Rosję. Przystąpiła do sankcji Unii Europejskiej po 2022 roku. Zawiesiła współpracę z Rosją w obszarze rybołówstwa. Taka największa prywatna firma grenlandzka Polar Seafood utrzymywała w kooperatywie ze stroną rosyjską zakład w Rosji. On również został zamknięty. Polar Seafood z Rosji się po 2022 roku wycofał, a rosyjski konsul honorowy na wyspie zrezygnował ze swojego stanowiska, co odróżnia na przykład, i to jest ciekawe, bo o tym się w ogóle nie rozmawia, politykę grenlandzką od polityki drugiego autonomicznego terytorium zależnego Danii, czyli Wysp Owczych, które pod koniec grudnia ubiegłego roku umowę o połowach i o kwotach połowowych z Rosją przedłużyły.
To jest pytanie o te słynne dobra mineralne, które leżą w Grenlandii. Dane są twarde, 30% nieodkrytych światowych złóż gazu i około 13% nieeksploatowanych dotąd złóż ropy. To jest teren Grenlandii. Tam mamy także gigantyczne złoża metali ziem rzadkich. Ale pytanie, cały czas o tym słyszymy. Chiny nawet próbowały tam się zaangażować w wydobycie. Stany też. Tylko słyszymy, że są. Tylko pytanie, bo to, że coś gdzieś jest, jeszcze nie oznacza, że mamy do tego realny dostęp. Więc pytanie, jak to jest z tym dostępem do tych złóż? Znaczy, na ile my rozmawiamy o realnych dobrach, które można wziąć, a na ile rozmawiamy o, nie wiem, no wróblu na dachu, przepraszam, gołębiu.
No rewolucja klimatyczna, geopolityczna i też technologiczna, więc poprzez te zmiany klimatyczne ja rozumiem, że coraz w większym stopniu jesteśmy w stanie to eksploatować jako ludzkość.
Ale też Grenlandczycy się na to nie godzą specjalnie, bo oni mówią, chcemy zachować nasze dobra środowiskowe. To jest nasza ziemia i my nie chcemy, żeby ją rozkopano.
Ale tego też obawiają się Amerykanie trochę, że no Grenlandczycy chcieliby jakiegoś rozwoju, żeby tam się coś działo, no bo na razie są zapleczem rybnym, tak, czy zależą od połowu ryb i to jest główna część ich gospodarki, ale wiedzą, jakie wielkie bogactwa kryje Grenlandia i że one będą mogły być eksploatowane i że ludzkość już dzisiaj, panie redaktorze i państwa, zainteresowała się tym obszarem. To już nie jest jakiś niszowy temat, tylko miejsce, w którym się krzyżują te interesy i mamy 60 tysięcy, zdaje się, z mieszkańców Grenlandii, którzy okazuje się, że siedzą na jakiejś beczce złota i zdają sobie z tego sprawę. I pytanie jest, jak kto zarządzi tym procesem, w jaki sposób się to odbędzie. No, sytuacja jest niezwykle ciekawa, ale na pewno wydaje mi się, że no, mówiliśmy o tym w tym krótkim wejściu w RMF-ie, że to się nie skończy tak łatwo, bo sprawa jest zbyt poważna. No, będzie to musiało zostać w jakiś sposób zarządzone.
Kto zarządzi tym procesem, w jaki sposób? O tym jeszcze za chwilę. Teraz pytanie o te dobra, Piotr Szymański.
My prognozujemy oczywiście, że będą bardziej dostępne te minerały ze względu na zmiany klimatyczne i rozmarzanie lądolodu grenlandzkiego, który pokrywa obecnie 80% wyspy. Natomiast tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze mapowanie i rozpoznanie tych złóż. Dane są mocno szacunkowe. Po drugie możliwości eksploatacji ograniczają surowe arktyczne warunki, brak siły roboczej, brak infrastruktury. Słowem, to wydobycie jest znacznie mniej opłacalne niż w innych regionach roponośnych, czy jeżeli chodzi o minerały.
Ropy i gazu, ale
minerały rzadkie tak samo. No po prostu na wyspie działają teraz dwie małoskalowe kopalnie. I jeżeli popatrzymy na plany grenlandzkie, no to oni deklarują, że byłoby dobrze, gdyby do 30 roku ich liczba wzrosła do 5. Więc to jeszcze długo będzie przemysł
i
wydobycie.
Ale nie ma ludzi i nie ma sprzętu? Czy nie ma ich,
kapitału.
Bo to jest niemożliwe?
Po prostu inwestorzy nie podejmują decyzji o realizacji projektów. Na Grenlandii patrzyłem na to jakieś 2 tygodnie temu, może liczba ta uległa zmianie, ale było 139 licencji wydobywczych. I z tego część dotyczyła piasku lodowcowego czy kamienia, natomiast są też licencje naftowo-gazowe, nowych już w ogóle Grenlandia nie wydaje, bo projekty typu offshore zostały zarzucone i wydobycie oczywiście tych minerałów rzadkich, na które kieruje się uwaga świata, i z tych licencji niewielka część jest aktywna, to znaczy, że toczą się jakieś przygotowania do uruchomienia wydobycia, bo po prostu inwestorzy widzą, że te minerały są dostępne w innych częściach świata i że są dostępne taniej, więc tutaj trzymane są te pewne aktywa na przyszłość, na wydobycie ewentualne w przyszłości, natomiast to nie jest
ale
tak,
że
mamy zalew
technicznie
inwestycji.
To jest możliwe, tylko tak. Żeby do końca nie wiemy, co jest i gdzie. Jeszcze za chwilę, panie Sławie, jeszcze pan Olaf, rozumiem, że to jest jakiś element bardzo istotny ekonomicznie.
Tak, no właśnie chciałem dodać, że jeszcze kwestia geografii samej wielkości Grenlandii znacząco nam utrudnia wydobycie tych dóbr, po prostu zwiększa koszt tego procesu, tak? Po pierwsze, Grenlandia jest największą wyspą świata i też rozłożenie tych surowców, ono jest bardzo nierównomierne, to jest pierwsza sprawa. Drugim problemem jest też wątła infrastruktura Grenlandii, tak? Poza największymi ośrodkami miejskimi, stolicy chociażby Nuuk, gdzie mieszka około 30 tysięcy osób, w Grenlandii transport odbywa się głównie za pomocą małych samolotów, łodzi motorowych, tak? Nie ma tam po prostu żadnych takich arterii transportowych, które mogłyby posłużyć zmniejszaniu kosztu transportu wydobywanego surowca. Tak więc to jest też bardzo duże wyzwanie, z którym Grenlandczycy się mierzą.
No to jest pytanie o transport. Można zbudować takie drogi, czy w ogóle się nie da zbudować takich dróg?
Nie, na Grenlandii nie ma dróg.
Zbudować można, tylko potem jak to utrzymać, tak? Bo pamiętajmy, w lecie byłoby to możliwe, ale ta droga musi być utrzymywana również przez zimę, jesień. To jest fizycznie... To jest teoretycznie wykonalne, ale w praktyce nikt tego nie będzie robił.
Rozumiem, że byłoby to drogie.
Jeżeli mogę wystąpić teraz w roli tego rabina, który się ze wszystkimi zgadza i też z samym Donaldem Trumpem, no to powiem tak, że zgadzam się oczywiście z przedmówcami. To jest technicznie możliwe, ale faktycznie nieopłacalne. Natomiast Chińczycy wykonywali już takie rzeczy, przyjęło to u siebie, jeżeli mówimy o budowie kolei do lasy, która też została zbudowana na lodowcu i wszyscy mówili, że tego nie można zrobić. Robili wiele projektów rozwojowych w różnych częściach świata. I gdyby ich tam wpuścić, czy gdyby było przyzwolenie, a jest ten sentyment mieszkańców Grenlandii, no, którzy chcą jakiegoś rozwoju. Dania im nie jest w stanie to zagwarantować do końca, tak? Chcieliby, żeby tam się coś działo i Chińczycy, gdyby weszli, to mają know-how, potrafią budować drogi, potrafią budować infrastrukturę, potrafią eksploatować i potrafią to robić nawet wtedy, kiedy to nie jest opłacalne, bo działają w perspektywie długoterminowej.
Nie, to jest dla nich opłacalne, ale tylko nie
strategicznie,
w perspektywie krótko.
Ale panie redaktorze, nie w kategorii Excela i zysku jednorocznego, tylko po prostu przez 8 lat będą dokładać, a w 9 czy 10 roku zaczną wychodzić na zero, a potem to sobie zdyskontują. I Chiny potrafią tak działać. I tego się obawia Donald Trump. Wydaje mi się. I możemy się śmiać z tych memów i z tego, w jaki sposób on komunikuje. I rzeczywiście tu zgadzam się, że może to nie jest najszczęśliwsza i najbardziej skuteczna metoda dawania odporu, ale on się tego obawia, bo mamy Grenlandię w takim stanie strategicznego zawieszenia, bo Chiny mają moce, mają zdolności, żeby z tego sentymentu mieszkańców Grenlandii skorzystać i przynajmniej spróbować coś z tego zrobić, chociaż jest to technicznie bardzo trudne i mało opłacalne.
No teraz tylko pytanie, czy mieszkańcy Grenlandii tak bardzo chcieliby być w Stanach Zjednoczonych? Bo jakbym powiedział, jak się popatrzę, okej, rozwój może nie jest gwarantowany w stopniu wystarczającym, ale jak popatrzymy się na socjal, na to, co Dania daje uczniom, rodzicom, co daje obywatelom Grenlandii, to Stany Zjednoczone nikomu w Stanach Zjednoczonych tyle nie dają. To znaczy zamiana tego systemu, który oni mają w tej chwili, na system amerykański, powiedziałbym, nawet jakby dostali te 100 tysięcy dolarów, to jedna operacja, którą trzeba by przeprowadzić na Grenlandii, zabrałaby im te pieniądze. I pytanie, czy Grenlandczycy to wiedzą?
Badania opinii publicznej pokazują, że Grenlandczycy nie chcą być częścią Stanów Zjednoczonych. Na wyspie odbywają się, jak na wyspę, ogromne protesty przeciwko polityce Donalda Trumpa. I tutaj też zmienia się obraz Danii w społeczeństwie grenlandzkim. Wiadomo, że on jest dwoisty. Tak? Czyli mamy,
no bo
ten,
to było też imperium kolonialne, mamy co dziedzictwo, byśmy nie mówili.
Mamy dziedzictwo kolonialne, mamy trudne karty w historii dwustronnych relacji, ale z drugiej strony nastąpił teraz cud Donalda Trumpa i zbliżenie grenlandzko-duńskie właśnie w tle z tymi roszczeniami amerykańskimi. No, to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, czyli wspólne oświadczenia premiera Grenlandii Jensa Frederika Nielsena i premier Danii Mette Frederiksen, gdzie premier Grenlandii mówi wprost, że na ten moment w tych uwarunkowaniach wybieramy Danię i jesteśmy częścią Królestwa Danii, którego integralność terytorialną należy respektować. No to jeżeli się cofniemy 4 lata do 21 roku, gdzie Grenlandczycy mówili o 300-leciu kolonizacji duńskiej i zapowiadali organizację referendum niepodległościowego, no to ta polityka amerykańska ma odwrotny skutek od, wydaje mi się, zamierzonej.
No właśnie, a teraz przechodzimy, panie Olafie, przechodzimy do takiego momentu, tutaj padło takie zdanie, kto zagospodaruje tą sytuację i trochę wracamy, mam takie wrażenie, do tego myślenia może już nie kolonialnego, ale z całą pewnością neokolonialnego. To znaczy mamy te 60 tysięcy, 60 kilka tysięcy Grenlandczyków siedzącej na tej złotej, dobrze, roponośnej, gazonośnej i minerałonośnej wyspie i jeszcze ważnej strategicznie, no ale ktoś musi ich zagospodarować, bo oni sami, no jak rozumiem, nie mają wielkiej możliwości się wybronienia. To znaczy, jeżeli któreś z tych wielkich imperium kolonialnych, bo Chiny też już są imperium kolonialnym, Rosja cały czas nim była, no a Stany Zjednoczone też, nie ma co ukrywać. Jak się nimi zainteresują, to w końcu się nimi podzielą.
Dlatego też chyba najłatwiej jest Grenlandczykom, że tak powiem, żyć na razie z Duńczykami. Tak? No Dania ma oczywiście znacząco mniejszą siły oddziaływania na Grenlandię niż takie Stany Zjednoczone czy Chiny, także jakby ta zależność, która im oczywiście wadzi i wielu Grenlandczyków to przyznaje, zarówno w prywatnych, jak i publicznych wypowiedziach. Jeżdżę czy to na Islandię na konferencję, rozmawiam z Grenlandczykami, no to i rzeczywiście zwracają bardzo mocno uwagę na to, że nie jest to stan rzeczy, który ich satysfakcjonuje. No natomiast nie jest... Znaczna większość z nich nie uważa, że po prostu zamiana, odłączenie się od Grenlandii celem, no tak naprawdę wpadnięcia w objęcia, w przyjacielskie objęcia Stanów Zjednoczonych byłoby rozwiązaniem korzystnym z ich punktu widzenia. Więc no, Grenlandczycy starają się niejako wybić elementami kulturowymi, tożsamościowymi, odwoływaniem do prawa międzynarodowego, ale wiemy, że te elementy polityki, one troszeczkę ustępują, tak, w tej dekadzie argumentom siły. No i to jest bardzo duże wyzwanie, z którym ten naród się mierzy.
To jest jeszcze pytanie o innych graczy, tych mniejszych, ale to wcale niekoniecznie oznacza, że zawsze słabszych, bo mamy oczywiście wśród państw arktycznych, co padło, Islandię, mamy Norwegię, no i mamy oczywiście Danię, która jest tutaj dysponentem. I pojawiły się takie informacje dość zaskakujące, że oczywiście Stany Zjednoczone są potęgą, ale amerykańska armia już taką potęgą w Arktyce nie jest. To znaczy, jak fińscy rekruci postanowili się zmierzyć z amerykańskimi żołnierzami, to okazało się, że ci rekruci są lepsi. Ja, mnie nie chodzi nawet teraz już o ocenę wojskowych, bo to jest kwestia militarna. Jasne, że jak jest szkolenie, a ktoś go nie ma, no to, to coś się dzieje. Ale o rolę tych mniejszych państw arktycznych, które przecież mają ogromne doświadczenie, zarówno w biznesie tam, jak i w geopolityce.
No to są różne Arktyki. Mamy północną część Fennoskandii, gdzie rzeczywiście ta polityka odstraszania NATO odgrywa kluczową rolę. Norwegia, Finlandia i Szwecja, czyli ten arktyczny trójstyk tych trzech państw. Tam w marcu odbędą się duże ćwiczenia Cold Response z udziałem kilku tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. No i ten obszar ma też niesamowicie istotne znaczenie, jeżeli chodzi o monitorowanie ruchu rosyjskiej floty północnej, o różne instalacje radarowe, nasłuch. Dzięki temu, że przy wyjściu na wody Morza Barentsa jest zlokalizowana Norwegia, NATO ma te oczy i uszy na potencjał rosyjski i stąd również aktywność amerykańska na północnej flance, a mówimy o Grenlandii głównie w ostatnim czasie, która no, jest geograficznie częścią Ameryki Północnej i jest częścią systemu obrony Stanów Zjednoczonych i Kanady, więc mamy tutaj różne dynamiki, jeżeli chodzi o tę obecność obronną. Coraz ważniejsza będzie Islandia pod tym względem. Islandia, która sama nie ma sił zbrojnych, natomiast mamy tam misję nadzoru.
Ambasador też już zaproponował, że mogą się stać stanem. Wprawdzie się wycofał, ale padła taka propozycja, że Islandia kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych.
No stąd wydaje mi się, że Islandczycy mogą zagłosować w 2027 roku w tym referendum za wznowieniem negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską.
Czy kolejny wielki sukces Donalda Trumpa w polityce przyciągania do siebie stanu, do siebie różnych państw. No a jaka jest chińska polityka wobec tych, panie Radosławie, wobec tych państw arktycznych, które nie są Stanami Zjednoczonymi i nie są Rosją?
No wydaje mi się, że Chiny czekają jednak przede wszystkim. Jak tak na to wszystko patrzę z perspektywy chińskiej, no to Chiny mają swój program wielkiego renesansu narodu chińskiego, tak to się nazywa. I one są trochę, mam wrażenie, na innym etapie niż my jesteśmy w Europie. To znaczy Xi Jinping no, mówi tutaj o tej perspektywie też polarnego szlaku do 2049 roku. I to jest ta perspektywa Chin, no, które pewnie będą korzystać na tych rozbieżnościach, na tych awanturach między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby Chińczycy się tam jakoś strasznie do tego palili. Spokojnie myślę, że będą czekać, próbując utrzymać Federację Rosyjską. To będzie dla nich ważne, żeby po prostu Rosja się nie wydostała spod tego ich łańcucha zależności, tych wszystkich związków i to jest dla nich kluczowe. Natomiast jeżeli tu dojdzie do jakiejś wielkiej dekompozycji, to no, Chiny będą się przedstawiać jako partner wiarygodny, który oferuje rozwój, pieniądze, technologie. To będzie grane również w Ameryce Łacińskiej, panie redaktorze, gdzie Amerykanie no, już potrafią zrobić akcje specjalne jak w Caracas. Teraz będzie awantura też o kanał panamski. I Chiny będą się przedstawiać jako taki kraj, który oferuje, to jest też koncepcja chińska, no takiej harmonijnej współpracy wspólnych, to jest globalna inicjatywa Xi Jinpinga, teraz wyleciała mi nazwa z głowy, wspólnota losu globalnego. I wydaje mi się, że tak samo może być w przypadku Arktyki, gdzie Chiny będą czekać, próbując wygrywać te rozbieżności, jednocześnie utrzymując cały czas Federację Rosyjską w tym sferze swojego oddziaływania.
Pytanie do pana Olafa, to rozumiem, że ta globalna walka, ta globalny spór o Arktykę, czy to wielkie starcie, będzie trwało jeszcze dość długo.
Ono będzie tylko się zwiększać. Ono będzie się zwiększać wraz z topnieniem lodów Arktyki, tak? I myślę, że to samo również dotyczy Antarktydy, która co prawda klimatycznie jest dużo bardziej wytrzymała na aktualne zmiany klimatu, ale jest regionem, na który też bardzo często badacze arktyczni wskazują, zwłaszcza w kontekście chociażby rywalizacji wpływów chińskich, o których tutaj pan Pyfel powiedział, no to właśnie też biegun południowy, tak? Więc Chiny są zarówno i biegun północny, i biegun południowy, żeby tam jak najwięcej znaczyć, także...
No ale rozumiem, że tutaj sytuacja jest jeszcze inna, bo tutaj nie ma tak bezpośredniego tego podziału stref interesów państwowych, jeżeli mówimy o...
Nie ma, ale za to mamy ląd, tak? Gdzie w Arktyce no, biegun północny jest lodem, tak? Który teoretycznie może cały stopnieć, więc to jest wielka różnica pomiędzy tymi dwoma obszarami.
Cały czas mówimy jeszcze o tym, to już kończąc naszą rozmowę, o tym słynnym szlaku, nowym północnym szlaku. Oczywiście przez niego płyną statki, natomiast to nie jest wcale takie oczywiste, że on będzie kiedyś rzeczywiście tak wielkim. Tak, jeśli, znaczy klimat się zmienia, tam pewne lody puszczają, ale to jak się zdaje, może ja się mylę, nigdy nie będzie tak bezpieczny szlak, jak jest ten zwykły szlak południowy, nazwijmy go.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że ruch w Arktyce to przede wszystkim północna droga morska, czyli wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, i większość z tego ruchu to jest wewnątrz rosyjski shipment. Czyli przesyłamy coś z zachodniej części rosyjskiej Arktyki na Daleki Wschód. Tranzyt to jest ułamek całego przedsięwzięcia. Rosja oczywiście chciałaby zwiększać jego udział. Chiny też chciałyby tego połączenia z portami europejskimi. Natomiast tutaj dotykamy też takich kwestii jak konieczność posiadania statków o odpowiedniej klasie lodowej, wyszkolonych załóg, odpowiedniej infrastruktury do obsługi takiego ruchu, zespołów ratownictwa i no, asysty lodołamaczy.
W 10-20 lat można zbudować.
No to można budować i Rosja to robi, natomiast no, jeżeli dany statek, kontenerowiec ma na przykład w miesiącach zimowych czekać na asysty lodołamacza, no to ciężko jest spodziewać się, żeby nie ze względów politycznych, a ekonomicznych wybrał akurat szlak do portów europejskich przez Arktykę.
Tak, no to jest dopiero początek. To mieliśmy kilka prób. One, zdaje się, zaczęły się kilkanaście lat temu. W 2019 roku Maersk też wykonał tą trasę, chyba wtedy z Władywostoku do któregoś z portów europejskich, a ostatnio mieliśmy, zdaje się, z Ningbo albo Szanghaju do Gdańska w 20 kilka dni tego typu przepłynięcie kontenerowca. No bardzo jestem ciekaw, na jak masową skalę to się będzie odbywać. Ci ludzie z branży, a akurat no, bywam na takim kongresie branży intermodalnej w Janowie Podlaskim, która będzie w czerwcu, i tam się cała branża intermodalna zjeżdża z Polski i regionu, kilkaset osób do Pałacu Biskupiego właśnie w Janowie Podlaskim. No to oni mówią, że 10 miesięcy w roku nawet może być żeglowny ten szlak. Jeżeli te zmiany klimatyczne będą postępować, to będzie stawał się coraz bardziej żeglowny. I tu dojdą jeszcze nowe technologie. Zobaczymy, co Chińczycy wymyślą, bo to również są potencjalne game changery. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać za 50 lat. Jeżeli tylko pozwolicie, panowie, no to chińska perspektywa jest taka, że teraz jest ten renesans i robimy wielkie rzeczy w kosmosie i właśnie na szlaku północnym. To jest dzisiaj to, co przeżywa cywilizacja chińska, i to jest trochę inaczej, niż my to czujemy w Europie.
To jeszcze na koniec pytanie do pana Rafa. Stulecie Arktyki nas czeka? Taki moment, no nie chcę powiedzieć, bo to brzydko brzmi, ale takiego nowego sporu postkolonialnego czy neokolonialnego o tą przestrzeń?
Czeka nas na pewno zwiększone zainteresowanie tym regionem. Tak, regionem, który będzie rosnąć wraz ze zmianami klimatu, wraz z postępem technologicznym i wraz z zaostrzeniem się sporu mocarstw światowych. Natomiast samego konfliktu powiedzmy na czysto w Arktyce raczej bym nie przewidywał i tutaj byłbym o to
rozumiem,
raczej spokojny.
Trudno tam wojnę prowadzić w gruncie rzeczy.
Amerykanie też chyba nie mają zdolności, też mają jeden lodołamacz i zdaje się, że nie mają zdolności do operowania w tym regionie, ale to panowie wiedzą lepiej.
Przede wszystkim gros sił rosyjskich jest zaangażowany na Ukrainie, więc ciężko
ale to
tutaj...
Nie, teraz, a co będzie potem? Tak. Jeszcze pan Olaf chciał coś dodać?
A siły amerykańskie w Arktyce tak naprawdę ograniczają się głównie do Alaski, tak? Więc jakby to też inna część Arktyki, o czym też pan Szymański mówił.
Bardzo dziękuję. Kończymy naszą debatę, ale będziemy do niej wracać z całą pewnością, bo jak słyszeli wszyscy nasi słuchacze, temat będzie żywy. A Donald Trump na pewno jeszcze parę razy wrzuci jakieś materiały obrazkowe. Bardzo dziękuję. Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego i Olaf Hajnosz, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.